Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Stanisław Kociołek, prawomocnie uniewinniony w sprawie grudnia 70, a dwaj byli żołnierze zawodowi skazani na kary w zawieszeniu, orzekł tak sąd apelacyjny w Warszawie. Po ogłoszeniu wyroku zebrana w sądzie publiczność krzyczała hańba, skandal. Sąd oddalił apelację od wyroku wydanego w kwietniu 2013 roku przez Sąd Okręgowy. Uznał on wówczas za bezprawną i przestępczą decyzję władz PRL-u o użyciu broni przeciw protestującym robotnikom sprzeciwiającym się drastycznym podwyżkom cen. Jednak uniewinnił byłego wicepremiera PRL-u, 80-letniego Kociołka, od zarzutu sprawstwa kierowniczego zabójstwa robotników. Prokuratura wskazywała, że Kociołek nakłaniał w telewizji strajkujących w Gdyni do powrotu do pracy, choć wiedział, że następnego dnia rano stocznia będzie zablokowana przez wojsko. Dwaj inni oskarżeni o sprawstwo kierownicze, pułkownik Mirosław W. i pułkownik Bolesław F., zostali skazani na 2 lata w zawieszeniu, jednak nie za udział w zabójstwie, lecz w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Wyrok nie jest zaskoczeniem dla Piotra Andrzejewskiego, który reprezentował Solidarność w procesie grudnia 70. Jak stwierdził, orzeczenie odzwierciedla kondycję wymiaru sprawiedliwości III Rzeczypospolitej Polskiej, który mija się ze społecznym odczuciem sprawiedliwości.
Mamy dalej kwalifikację, która budzi nie tylko sprzeciw, ale i ironię w patrzeniu na wymiar sprawiedliwości, a mianowicie zakwalifikowanie zbrodni komunistycznej popełnionej na Wybrzeżu w grudniu 70 roku jako udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym. Jest to jeszcze jeden papierek lakmusowy III Rzeczypospolitej, która powinna jak najprędzej odejść w przeszłość. Uniewinnienie premiera Kociołka to sąd oparł się, tak jak i pierwszej, tak i drugiej instancji, na tym, że wszelkie wątpliwości co do samej winy rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.
Piotr Szubarczyk, publicysta historyczny, mówi, że grudzień 70 roku to nie był tylko strajk robotniczy, a powstanie narodowe.
Grudzień 70 roku to jest podwójna zbrodnia. Najpierw to jest zbrodnia tych, którzy do nich strzelali, a potem to jest zbrodnia tworu politycznego, który nazywa się III RP, który nie potrafił skazać sprawców tych zbrodni. Coraz częściej mówi się o grudniu 70 roku jako o powstaniu narodowym. I myślę, że to nie jest nadużycie, że takie miano temu, co się wówczas wydarzyło, przysługuje.
Gdańska prokuratura chciała uchylenia wyroku pierwszej instancji wobec wszystkich 3 oskarżonych i przekazania ich sprawy do ponownego rozpatrzenia w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Tygodnik Wprost opublikował kolejne kontrowersyjne nagrania. Tym razem interesy załatwiali lobbysta Piotr Wawrzynowicz i wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Pierwsza rozmowa toczy się między Wawrzynowiczem i byłym politykiem Platformy Obywatelskiej, dziś biznesmenem, z Łukaszem N., kelnerem, który ma być zamieszany w aferę. Następnie rozpoczyna się spotkanie wiceministra Gawłowskiego z Wawrzynowiczem. Według Wprostu panowie zachowują się tajemniczo, jakby lobbysta prezentował ministrowi wytyczne dotyczące jakiegoś dokumentu. Wawrzynowicz, tam się wiele rzeczy po prostu nakłada na siebie, żebyś sobie przeczytał, zobaczył, a ja ci później dam tą jeszcze, jak dopracują w szczegółach. Gawłowski, tylko szybko, bo my dzisiaj wysłaliśmy, czy wczoraj, bo nie mogliśmy dłużej już jakoś oficjalnie, a wysłaliśmy za 30-40 dużo. Wawrzynowicz, dobra, okej. Okay. Gawłowski, żeby na razie zdjąć z porządku, żeby doprowadzić do konsultacji, a wtedy dorzucimy te różne jeszcze inne. Wawrzynowicz, bardzo fajny pomysł, podoba mi się. Tygodnik zapytał, o jaki dokument wówczas chodziło. Wiceminister Gawłowski tłumaczył, że rozmowa dotyczyła przygotowań do konsultacji programu regionalnego Platformy Obywatelskiej, który wtedy rozpoczęto na Pomorzu Zachodnim. Wawrzynowicz według Gawłowskiego miał mu pomóc swoim doświadczeniem wyniesionym z Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej. To, co ujawniają taśmy, przekłada się na wydarzenia w regionie zachodniopomorskim, mówi europoseł Marek Grubarczyk, polityk tego regionu.
Urzędzie Marszałkowskim, w Zarządzie Melioracji, działała, już to jest nazwane przez policję, grupa zorganizowana, która wyłudziła około 150 milionów złotych w ramach funduszy powodziowych, w ramach melioracji, wszelkich prac związanych, gdzie dyrektorem tego ośrodka, tego zarządu był członek Platformy Obywatelskiej, bliski przyjaciel pana Gawłowskiego, i to wskazuje jednoznacznie, że pajęczyna powiązań sięga od samej góry do samego dołu, jeśli chodzi o właśnie grupę przestępczą. To, co dzisiaj słyszymy, to jeszcze raz potwierdzenie, że uwikłanie polityków jest dzisiaj faktem badanym przez policję.
Wawrzynowicz zapłacił za obiad nie kartą, ale gotówką, gdyż, jak stwierdził, zostają ślady. Gazeta sugeruje, że Wawrzynowicz bardzo dobrze zna się ze słynnym Łukaszem N., oskarżonym o dokonanie nagrań. Szef prezydenckiej kancelarii Jacek Michałowski odpowiedział na list prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Lider PiSu wysłał list do prezydenta Bronisława Komorowskiego w związku z ujawnionym przez Wprost nagraniem podsłuchanych rozmów. Odpowiedzi na list prezesa PiS pana Jarosława Kaczyńskiego udzielił szef kancelarii prezydenta pan Jacek Michałowski. Odpowiedź listowna została przesłana w końcu ubiegłego tygodnia, powiedziała szefowa prezydenckiego biura prasowego. Dwa tygodnie temu Jarosław Kaczyński poinformował, że wysłał list do prezydenta, w którym zaapelował, aby w związku z nagranymi rozmowami polityków opublikowanymi przez Wprost Komorowski publicznie stwierdził, że rząd musi odejść.
W tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w Polsce, prezydent Rzeczypospolitej ma obowiązek jasno stanąć po stronie konstytucji, po stronie demokracji. A dzisiaj oznacza to jedno: publiczne stwierdzenie w tej czy innej formie, że ten rząd musi odejść, że musi odejść Tusk. I jako obywatel Rzeczypospolitej, jako poseł na Sejm i jako szef głównej partii opozycyjnej miałem obowiązek zwrócić się właśnie do prezydenta z tego rodzaju apelem.
Tydzień temu prezydent Bronisław Komorowski wydał oświadczenie dotyczące afery taśmowej. Powiedział, że należy minimalizować straty, które ponosi państwo polskie w wyniku podsłuchiwania polityków. Stwierdził, że efektem upowszechnienia nagrania jest realne zagrożenie destabilizacją państwa. Decyzja o dymisji ministrów, których rozmowy zostały opublikowane przez tygodnik Wprost, należy do nich samych i do premiera, zaznaczył prezydent Bronisław Komorowski. Doradca prezydenta Tomasz Nałęcz pytał w telewizji publicznej, jak to jest możliwe, że przynajmniej przez kilkanaście miesięcy kilkadziesiąt osób było nagrywanych w różnych miejscach. Dlatego, jak dodał, prezydent uważa, że trzeba o tej sprawie porozmawiać na forum Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo współczesne bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo wewnętrzne. Do prokuratora generalnego trafi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby realizujące pokazy bluźnierczego pseudospektaklu Golgota Piknik, zapowiedzieli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zawiadomienie zostanie złożone na podstawie artykułu 196 Kodeksu Karnego, który mówi o obrazie uczuć religijnych i zniesławianie przedmiotów czci kultu religijnego. Politycy tej partii domagają się także od szefa MSW sprawdzenia działań policji podczas protestów przeciwko publicznemu prezentowaniu bluźnierstwa. Reżyser Rodrigo Garcia publicznie wyznał, że jego sztuka ma na celu obrażać, tyle że w Polsce za obrazę uczuć religijnych jest konkretny artykuł kodeksu karnego, podkreśla poseł Małgorzata Sadurska z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski.
Będziemy się pytali, dlaczego policja reagowała tylko i wyłącznie w stosunku do tych osób, które słusznie protestowały i domagały się przestrzegania swoich praw. Będziemy prosić zarówno ministra spraw wewnętrznych w drodze interpelacji, a prokuratora generalnego w formie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, żeby w sprawie Golgota Piknik były podjęte wszelkie możliwe czynności, instrumenty, które posiadają w swojej władzy ci przedstawiciele organów państwa. Ale również będziemy wnosić do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, żeby w końcu zaprzestał prowadzenia tego typu działalności, że promuje pseudosztukę, która tylko i wyłącznie szuka rozgłosu i szuka poklasku na obrażaniu uczuć religijnych. religijnych katolików.
Zawiadomienie do prokuratury ma też zawierać pytania o działanie służb zobowiązanych do ochrony porządku publicznego, które nie reagowały, gdy odbywały się obrazoburcze pokazy. Posłowie PiS zapowiedzieli, że kwestia będzie też przedmiotem interpelacji poselskiej do premiera i szefa MSW, którym podlegają służby. Po tragicznych wynikach tegorocznych matur resort edukacji planuje zmiany w kształceniu nauczycieli. Ministerstwo Edukacji chce od września 2015 roku uruchomić program Szkoła Ćwiczeń, w ramach którego prowadzone będą staże uczące przyszłych nauczycieli praktyki zawodu w wyróżniających się placówkach, czytamy w Rzeczpospolitej. Największym problemem dla maturzystów okazała się matematyka. Co czwarty abiturient nie zdobył wymaganej minimalnej liczby punktów z tego przedmiotu. Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska mówi, że problem zaczyna się już na etapie nauczania wczesnoszkolnego, czyli w klasach od 1 do 3. Jej zdaniem dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że nauczyciele na tym samym szczeblu edukacji nie muszą mieć kierunkowego wykształcenia matematycznego. Zdaniem Ryszarda Proksy, przewodniczącego sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, problem leży w całej reformie programowej edukacji narodowej, a nie kwalifikacjach nauczycieli.
No zapewne zmiana programu nauczania matematyki od klas początkowych, czyli 1-3, na pewno ma sens, ale z kolei tak zwane przeszkolenie nauczycieli sugeruje, że to jest wina nauczycieli, którzy nie potrafią uczyć. Ja uważam, że jest to wina całej reformy edukacji programowej, która w jakiś sposób obniżyła jakość nauczania, a teraz wszyscy się dziwią, jak to się stało, że jest aż tak źle. Do tej pory ci nauczyciele bardzo dobrze pracowali, a teraz nagle się okazuje, że ich trzeba szkolić.
W tym roku świadectwo dojrzałości uzyskało 71% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 94% maturzystów, z matematyki 75%, a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego, 92%. Alpine Bau pozywa polski rząd na blisko 140 milionów złotych. Niemiecka firma budowlana chce odzyskać pieniądze, które rzekomo straciła w trakcie budowy stadionu narodowego. Według niej Skarb Państwa jako inwestor wykonywał swoje obowiązki nienależycie, napisał Puls Biznesu. Pozew trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie, a polski rząd będzie w niej reprezentować prokuratoria generalna. Poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, powiedział, że trzeba postawić proste pytanie. Gdzie są pieniądze, skoro prace przy stadionie zostały skończone? Być może, jak dodał, odpowiedź znajduje się na taśmach, których jeszcze nie znamy.
Uważam, że przed sądem należy postawić tych, którzy dopuścili do tak drastycznej sytuacji. To nie może być tak, że szefowie komitetu przygotowującego Euro 2012, komitetu, który był agendą rządową, komitetu, który odpowiadał za budowę stadionu narodowego, biorą kilkuset tysięczne premie, a z drugiej strony mamy sytuację, w której budżet państwa będzie narażony na wypłatę kolejnych kar w wysokości kilkuset milionów złotych, co doprowadzi do tego, że stadion narodowy będzie jednym z najdroższych stadionów na świecie.
Alpine Bau zbankrutował w 2013 roku, ale sprawę wnieśli pracownicy reprezentujący syndyka. Alpine Bau próbowało wcześniej rozwiązać spór o stadion narodowy pozasądowo. Nie doszło jednak do porozumienia. W jednym z francuskich portów zacumował rosyjski okręt z marynarzami mającymi przejść tam szkolenie w zakresie obsługi okrętu desantowego typu Mistral. Francja sprzedaje dwie takie jednostki Rosji mimo krytyki ze strony sojuszników za działania Rosji na Ukrainie. Wartość zawartego przez Moskwę w 2011 roku kontraktu to 1 200 000 000 euro. Jest to pierwszy tak duży kontrakt na import sprzętu wojskowego zawarty przez Moskwę od upadku ZSRR. Stany Zjednoczone i niektóre kraje Unii Europejskiej wzywały Francję, aby przemyślała kwestię sprzedaży Rosji zaawansowanego technologicznie sprzętu wojskowego po aneksji Krymu przez Rosjan. Francja odrzucała apele, tłumacząc, mówiąc, że unieważnienie kontraktu przyniosłoby więcej szkód Paryżowi niż Moskwie. Okręt typu Mistral może zabrać na pokład 700 żołnierzy, 16 śmigłowców bojowych i 50 pojazdów opancerzonych. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.